Dobrze, kochani, słuchajcie, chciałbym dzisiaj mówić trochę, czytać przede wszystkim o tym, jak ludzie reagują na Słowo Boże, jakie ludzie zajmują postawy, jakie przyjmują, jak się ustawiają do Słowa Bożego i jak to się po jakimś czasie potrafi zmienić. Jak to, ta ich postawa potrafi się zmienić. Wiem, że brzmi skomplikowanie na początek, ale nie będzie bardzo skomplikowane. Nie wiem, czy zauważyliście, że kiedy czytamy Pismo Święte, że kiedy otwieramy je, jeśli je czytamy, tak, bo dzisiaj coraz bardziej żyjemy w kulturze obrazkowej, a właściwie w kulturze filmów, jakichś klipów, ale kiedy czytamy Pismo Święte, to bardzo szybko zdajemy sobie sprawę, że chodzi nie tylko o to, abyś pozyskał informację. Nie chodzi o to, żebyś tylko się o czymś dowiedział. Nie chodzi tylko o to po prostu, żeby jakiś przekaz informacyjny zakodował się w twojej głowie, ale jest tak, że kiedy dotykamy Słowa Bożego, to ono wymaga od nas postawy takiej do sytuacji typu, no ustosunkuj się do tego, tak? Odnieś się do tego, powiedz, co ty myślisz. To Słowo Boże wymaga od nas takiej postawy, zrób coś z tym, tak? Zrób coś z tym, no nie stój tak. Zaangażuj się, zmień swoje życie, zacznij coś robić, przestań coś robić, zrób coś z tym, co przeczytałeś. Okej, zaraz to ogłosimy na koniec. Tak? To jest taka sytuacja właśnie, że powinieneś jakoś praktycznie zastosować to. Tak? Ja przypominam sobie, że jako taki młody mężczyzna, kiedy sięgnąłem po Biblię i zacząłem ją poważnie czytać i czytać ją w dużej ilości, to zauważyłem u sobie, że bardzo szybko zacząłem się utożsamiać z bohaterami. Zacząłem się bardzo szybko utożsamiać z niektórymi, nie z Judaszem na przykład, ale zacząłem się utożsamiać z bohaterami, tak? Czytałem o tym, mówię, dobrze, że wyszedł z tego Ur Chaldejskiego, dobrze, że zabrał te wielbłądy rodziny, dobrze, że wyruszył w drogę, tak, że poszedł. Bóg do niego powiedział, dobrze zrobił, nie? To czułem się po prostu taki utożsamiony, tak? A później jak czytałem dalej, mówię, a to nie, to wcześniej było, mówię, dobrze, że zaczął budować ten statek. Mówię, dobrze. To uratuje synowe, tam te wszystkie swoje kozy, zwierzęta i tak dalej. Mówię, dobrze zrobił, tak? Dobrze, że za tym poszedł, tak? I później jak czytałem, mówię, dobrze, że przywalił Goliatowi. A należało się, no nie powiem, co sobie pomyślałem tam. Tak? I tak za tym właśnie, za tym wszystkim poszedłem, nie? I to tak łatwo po prostu, jak to czytasz, to tak sobie pomyśleć, dobrze, że ta Estera właśnie do tego króla, że uratowali tych Żydów, tak łatwo nam jest stanąć mentalnie po stronie dobrych, właściwych ludzi, po stronie tych bohaterów. Ale wiesz co? To nie o to chodzi w Biblii, kiedy czytasz, nie? Nie chodzi tylko, żebyś się utożsamił, żebyś tylko powiedział, dobrze, że walczyli, dobrze, że się nie poddali, dobrze, że się modlili, dobrze, że Bóg ich przeprowadził przez morze. Nie chodzi tylko o to. Chodzi o coś zdecydowanie więcej i zaraz zobaczymy, czego domaga się, tak? Domaga się Słowo Boże. I zobaczymy, jak ludzie bardzo różnie reagowali kiedyś i myślę, że niewiele się zmieniło od tego czasu i zobaczymy, jak tą sprawę postrzegał Pan Jezus. Zapraszam Was do otworzenia Ewangelii Mateusza. To jest 13 rozdział i chciałbym dzisiaj czytać z tego przekładu Ligi Biblijnej i dwa fragmenty, tak? To jest pewna przypowieść, którą Pan Jezus czyta, którą Pan Jezus opowiada, a my ją czytamy od 3 do 8 i później tam następny kawałek. I wiele im wówczas przekazał, a w swojej mowie odwoływał się do porównań. W jednym z nich powiedział, pewien siewca wyszedł na pole. Kiedy siał, niektóre ziarna padły na brzeg drogi. Wtedy przyleciały ptaki i zjadły je. Inne padły na grunt skalisty. Nie miały tam wiele gleby. Kiełki szybko strzeliły w górę, bo gleba nie była głęboka. Ale gdy wzeszło słońce, zwiędły. Ze względu na słaby korzeń uschły. Jeszcze inne padły między ciernie. Ciernie wyrosły i zadusiły je. I w końcu inne padły na żyzną ziemię. Te wydały plon 100-krotny, 60-krotny lub 30-krotny. Tak? To jest taka nietypowa historia, to jest jedna z tych przypowieści, która wyjaśnia się sama, a właściwie wyjaśnia ją Pan Jezus. Przeskakujemy kilka wierszy i dochodzimy do wyjaśnienia. To się rzadko zdarza. Pastorzy mają prostą robotę. Później po prostu Pan Jezus tak wszystko sam siebie wyjaśnił. I od 18 czytamy wyjaśnienie, tak? I Pan Jezus mówi tak. Wy zatem posłuchajcie, co znaczy przypowieść o siewcy. Do każdego, kto słucha słów o królestwie, lecz ich nie rozumie, przychodzi zły, czyli diabeł tak naprawdę, i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. Ten człowiek jest jak ziarno leżące przy drodze. Człowiek jak ziarno na skałach to ten, który słucha słowa i radośnie je przyjmuje. Lecz brak mu korzenia przez chwilę wytrzymuje, lecz gdy z powodu słowa dojdzie do ucisku lub prześladowania, zaraz się odwraca. Z kolei człowiek przypominający ziarno posiane pośród cielni to ten, który słucha słowa, lecz troski tego wieku i zwodnicze uroki, bogactwa tłamszą słowo tak, że nie przynosi plonu. Ziarno na dobrej ziemi to ten człowiek, który słucha słowa i rozumie je, taki wydaje owoc. Jeden stokrotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. Jak już mówiłem, to dość nietypowa sytuacja, jak na przekaz ewangeliczny, kiedy Pan Jezus sam podaje wyjaśnienie, wszystko jest gotowe, jest wytłumaczenie sensu. I to jest taki przykład zrozumiały dla słuchających go wieśniaków, tak? Dla ludzi, którzy są związani z ziemią, którzy wiedzą wszystko po prostu o rolnictwie, o sianiu, zbieraniu, o żniwach i tak dalej. I ta przenośnia, ta metafora opisuje to, co działo się wtedy i tak naprawdę ludzki charakter, te rzeczy się nie zmieniają, tak? Kiedy sam zacząłem czytać Biblię i zaczynałem ją rozumieć, to przyznam wam się, że nie chciałem tego przyjąć. To kiedy zaczęło mi się otwierać oczy i zacząłem rozumieć, o czym to jest, to nie chciałem tego przyjąć, nie chciałem tego zaakceptować, ponieważ Słowo Boże zanegowało. Tak, Słowo Boże występowało, było przeciwko wielu moim osobistym przekonaniom religijnym. W tym czasie wierzyłem w rzeczy, miałem jakiś swój system wierzeń, tak, swoją doktrynę, teologię i to, co przeczytałem, po jakimś czasie zdałem sobie sprawę, że stoi w sprzeczności z tym, co wierzę. Poglądy, które mi wszczepiono, albo uznałem za swoje, albo wierzyłem w nie, tak? I nie znalazłem dla nich oparcia w Piśmie Świętym, a co więcej, co gorsza dla mnie, ponieważ to był mój osobisty kryzys życiowy, okazało się, że Biblia występuje przeciwko wielu z nich. I teraz właśnie to jest ten moment, kiedy Biblia mówi, no zrób coś z tym, tak? Musisz się odnieść, musisz jakoś zareagować do tego, tak? I powiem wam szczerze, że to trwało bodajże półtora roku. To, co robiłem, to było to, że czytałem Biblię, później odkładałem na miesiąc i mówię, nigdy więcej po prostu nie potrzebuję. Żeby to mi mieszało w głowie, tak? Modliłem się, robiłem swoje, odkładałem Biblię na półkę, odrzucałem ją. Odkładałem, ponieważ mnie to bolało, ponieważ gdzieś dotykało mnie tak boleśnie, kłuło w środku, a potem wracałem do niej, bo mnie ciągnęło. To jest tak jak z piłką nożną. To mnie kłuje w środku, to mnie boli, a później wracam do tego, tak? Znowu oglądam. Ale piłka nożna to głupota, a Słowo Boże jest czymś potężnym i czymś ważnym w życiu. Tak? I właśnie taki był taki cykl powtarzający się, odkładania i wracania. I Słowo Boże jest naprawdę jak miecz przecinający duszę człowieka. Słowo Boże jest żywe, skuteczne, dociera do naszego serca, do naszego wnętrza. I chcę ci powiedzieć, to jest bardzo ważne, co chcę powiedzieć, że o twoje serce i o twój umysł toczy się bitwa. Ponieważ to one kierują twoim życiem. to, kim jesteś, co robisz, jak się, zależy właśnie od twojego charakteru, od twojej duszy, od twojego tego wewnętrznego, duchowego człowieka. Tak? To, jak żyjesz, to jest tylko ciało, tak? To, co robisz, czy jesteś uprzejmy, czy kogoś uderzysz, czy komuś pomożesz, czy dokuczysz, zależy po prostu od twojego wnętrza. Tak? I o twoje serce, o twoją duszę toczy się bitwa. I ty też musisz stoczyć walkę o swoje serce. Ty też musisz stoczyć walkę o to, tak? I Boże Słowo ma moc przemiany. Boże Słowo ma moc transformacji, ma moc zmienienia ciebie wewnątrz. I właściwie tylko Słowo Boże ma moc zmienienia, zamiany ciebie w takiego człowieka, jakim Bóg by chciał cię widzieć. Tylko Słowo Boże może uczynić ciebie, Bóg ciebie kocha, niezależnie kim jesteś. Co robisz? Czy wczoraj nawywijałeś, czy nie? Czy nawtykałaś mężowi przy sprzątaniu? Czy byłeś wrednym mężem? Mogłeś zrobić coś złego i Bóg ciebie kocha. Bóg ma upodobanie w tobie, nawet jak Bóg nas kocha, wiecie, jak robimy złe rzeczy. Ale tylko Słowo Boże może nas zmienić w tym kierunku, w którym Bóg popatrzy na, powie, jak na Jezusa, to jest mój syn umiłowany, to jest moja umiłowana córka, podoba mi się to, co się wydarzyło w jego sercu, w jej sercu, podoba mi się to, dokąd to zmierza, tak? Tylko Słowo Boże ma taką moc, posłuchaj, tak? Możesz, ja jestem bibliofilem, ja kocham książki. Możesz kochać książki, możesz czytać chrześcijańskie książki różnych autorów, one mogą ci pomagać, mogą być pomocne. Możesz kochać wykłady wideo różnych ludzi. A na YouTube możesz sobie odsłuchiwać, co chcesz, ale chcę ci powiedzieć, że tylko Słowo Boże ma moc przemienić twoje życie, tak? Prawda jest w Jezusie. Tak? Prawda jest w Jezusie. Namawiam cię do tego, poddaj się pod to. Tak? Poddaj się pod to. Pozwól, żeby to wieczne, potężne, mocne Boże Słowo właśnie, żeby to ciebie kształtowało. Jezus podaje 4 przykłady reakcji człowieka, tak? Bo oczywiście nie chodzi tam o pole. 4 przykłady o tym, jak ludzie mogą reagować. Tak? Pierwszy przykład porównany jest do tego, do drogi, tak? Ziarno padło na jakąś tam drogę i Jezus mówi, że to jest obraz tego, co się dzieje, kiedy Słowo posiane do twojego życia, tak? Boże Słowo posiane obojętnie w jakiejś formie. Czy ktoś ci cytował fragment biblijny? Właśnie, czy może czytałeś w Biblii? Może słuchałaś czegoś? Może po prostu w piosence był cytat biblijny? I to przyjąłeś się tym, tak? To cię poruszyło, tak? Ja nieraz tak mam. Siedzę rano, czytam coś i tak po prostu uderzenie, mówię, nie, szybko, na Facebooka tam jakiś cytat po prostu, nie, bo to jest taki moment, kiedy jestem poruszony, chcę, żeby wszyscy po prostu tego doświadczyli, tak? Ostatnio tak mnie poruszyło słowo, które Biblia, wróciłem do niego po raz kolejny, tak? Jak Bóg mówi o tym, że ci, którzy mnie czczą, ja ich uczczę. I byłem cały dzień elektryczny po prostu, pod wrażeniem tego, byłem taki pobudzony. Mówię, wow, to jest niesamowite. Tak? A więc coś zostało, jakieś słowo zostało zasiane do naszego życia, tak? Słowo o Jezusie Chrystusie umierającym na krzyżu, może fragment psalmu i to może zostać ukradzione. Tak? Biblia mówi, że masz duchowego przeciwnika. Biblia mówi, że masz duchowego przeciwnika. Tak? On nie ma takich błoniastych skrzydeł, ogona na 3 metry i wideł, ale to jest duch ciemności, który zrobi wszystko, żeby cię zniszczyć. Tak? I on ukradnie to z twojego serca, wyjmie to z twojego serca, zabierze to, co Bóg tam włożył i zapomnisz o tym, tak? I zapomnisz o tym. Słuchajcie, naprawdę mamy zdolność zapominania. Potrafimy zapomnieć, tak? Jako ludzie potrafimy zapomnieć. Każda żona wie, zna tą prawdę o swoim mężu, tak? Nigdy nie pamiętasz, co do ciebie mówiłam. Tak? Jako, proszę nie pokazywać palcami w tej chwili na swoich mężów tutaj. Tak? Nie podnoście ręki. Ale jest tak, że potrafimy zapomnieć, tak? Potrafimy zapomnieć naprawdę dokładnie, coś ważnego wydarzyło się, tak? Miałeś przeżycie z Bogiem, potężne doświadczenie, przyszło do ciebie słowo i to zmieniło coś. Jeśli tego nie uchronisz, nie będziesz tego pielęgnować, po jakimś czasie może być nic. Widziałem to wielokrotnie, tak? Diabeł będzie chciał, żebyś zapomniała to, co Bóg objawił do twojego serca, co do ciebie mówił. Strzeż tego, pilnuj tego, żeby to nie było coś bez znaczenia, tak? Słuchajcie, ja naprawdę nie lubię tutaj w tym miejscu zaklinać rzeczywistości, nie lubię takiego obrazu sielankowego tworzyć, bo to jest nieprawda, bo to jest duchowa walka, tak? A dla mnie jest takie zawsze takie bolesne, kiedy spotykam ludzi, którzy chodzili z Bogiem i przestali, i po jakimś czasie ich spotykam, słucham i mówię, to jest straszne, jak on się zmienił, to jest straszne, jak ona się zmieniła. Jak to jest możliwe, żeby to wszystko, co tam Bóg włożył, żeby to zginęło, umarło i żeby nie było po tym śladu. Droga, tak? To nie jest miejsce wzrostu. Drugi przykład to grunt skalisty, tak? Skała. To sytuacja takiej szybkiej akceptacji Słowa Bożego. Tak? Czasami tak jest po prostu. Są ludzie, którym mówisz i oni po prostu bach, złapali to, nie? Bum! W ich głowie po prostu to wybuchło, to słowo rozkwitło i tak patrzysz, mówisz, wow, jak to możliwe, nie? Jak to szybko po prostu się wydarzyło tam, to rośnie po prostu i ci ludzie mają szybkie objawienie Boga, tak? Rozmawiasz z nimi i mówisz, hej, to nie jest w porządku. Ja, żeby do tego dojść, potrzebowałem 3 lata, tak? Tak? I to jest taka, ten opis tej skały, to jest taka sytuacja easy come, easy go. Łatwo przyszło, łatwo poszło, tak? To jest sytuacja, kiedy ludzie po szybkiej akceptacji Słowa Bożego szybko uginają się pod presją. Uginają się pod presją innych ludzi, tak? I problem jest taki, że sprawa dotyczy wieczności. Tak? A wyrzeczenie się tego, poddanie się tej jakiejś presji rodzinnej, społecznej. Problem jest taki, że to dotyczy twojego zbawienia albo twojego potępienia. Dotyczy świętych rzeczy, tak? I czasami jest w nas taka postawa, że chcielibyśmy się podobać wszystkim, tak? Że chcielibyśmy być mili dla wszystkich, tak? I czytamy to Słowo Boże o tym Jezusie i inne rzeczy też i chcemy za tym pójść i ktoś z rodziny mówi, no ale jak tak możesz... Jakieś tam szantaże, presje, czasami manipulacje i człowiek nie wie, co zrobić. No, to jest prawda, poszedłbym za tym, ale zranię moją mamę albo zranię tam kogoś. Jest w nas i stoimy przed wyborem, tak? I chcielibyśmy, żeby wszyscy mieli o nas dobre zdanie. W podobnej sytuacji właśnie był kiedyś postawiony apostoł Piotr. To była sytuacja presji, nacisków i Piotr powiedział publicznie, że ważniejsze jest, żeby być posłusznym bardziej Bogu niż ludziom. Tak? Słuchaj, to jest najważniejsza rzecz dla ciebie. Najważniejszą rzeczą jest bardziej chcieć się podobać Bogu niż ludziom, kimkolwiek oni by nie byli. Tak? I chcę ci powiedzieć, że też będziesz w takiej sytuacji. Nieraz. Sądzę, że wielokrotnie. Będziesz poddany presji i będziesz musiał zdecydować właśnie, ugiąć się i za ludźmi, czy za słowem żywego Boga. Biblia mówi, że nie da się dwom panom służyć naraz. Tak? Biblia mówi, że nie można dobrze służyć jednemu i drugiemu panu, gdyż albo się jednego będzie oszukiwać, albo drugiego. A więc to jest sytuacja, kiedy ludzie się wycofują z pójścia za Bogiem ze względu na to, żeby mieć łatwe życie, tak, żeby nie narazić się na jakieś szykany. Okej. Okay. Trzeci obraz to są chwasty, tak? Jakieś tam. A ja wiem, że są pośród nas pasjonaci ogródków, tak? Kto jest działkowiczem, ręka do góry, śmiało. Okej, okay, 2, 3, 4, 5. Ty jesteś początkujący. 5, to okej. Okay. Wiem, że są tutaj osoby, które na uprawianiu ogródka się znają o wiele lepiej ode mnie. Ja mam jakieś doświadczenie i zawsze się zastanawiam, jak to jest z tymi ogródkami, że żeby wyrosło to, co chcesz wyhodować, to trzeba się bardzo natrudzić. Żeby to, co chcesz wyhodować, wyrosło, to trzeba się naprawdę ciężko napracować. A to, czego nie chcesz, samo wyrośnie w twoim ogródku. Jest tak? Jest tak. I coś wam powiem. Podobnie jest w życiu. Lewy profil mam lepszy, Mateusz. Podobnie jest w życiu. Podobnie jest w życiu, naprawdę. To, co jest dla nas dobre, to, co jest właściwe, żeby się pojawiło, o to trzeba się starać. To nie przychodzi samo. To kosztuje. To naprawdę kosztuje. To praca, tak? Żeby mieć dobrą pracę, musisz być przygotowany wcześniej do niej, tak? Mieć jakieś kwalifikacje, ale musisz być właśnie rzetelny, staranny, niespóźniający się. Twoja praca musi mieć jakość, żeby pracodawca cię zatrzymał, tak? To kosztuje wysiłek. Wykształcenie, tak? Wow, wykształcenie nie przyjdzie samo. Jak sobie pomyślę właśnie o tych wszystkich klasówkach, zadaniach domowych do odrabiania z mamą. Pozdrawiamy wszystkie mamy, które w tej chwili wróciły do odrabiania domowych. Niech was Bóg błogosławi, chroni szczerze i dzieci też szczerze. Tak? Edukacja kosztuje wysiłek, tak? Małżeństwo. Dobre małżeństwa nie biorą się z samego siebie, tak? Ile trzeba miłości, empatii, zrozumienia, wybaczania, troskliwości. Dobre małżeństwo. Ja nie zniechęcam, uwaga, nie zniechęcam, zachęcam, żeby to nie było, że jakoś. Warto, właśnie chcę powiedzieć, że warto, tak? Warto się starać o swoje dobre małżeństwo, warto mieć dobre małżeństwo, tak? A złe rzeczy przychodzą do naszego życia same. Tak wygląda, że złe rzeczy przychodzą do nas same, tak? Jakieś kłótnie, nieporozumienia, głupie decyzje finansowe, głupie kredyty. Są jak chwasty po prostu niszczące i zaduszające nasze życie, tak? Chwasty zabierają miejsce, zabierają przestrzeń, zabierają słońce. Kiedyś uwielbiałem, kiedyś to tak dawno, naprawdę chodzić po polskich górach i takim moim ulubionym regionem polskich gór to są Beskidy. I one są charakterystyczne, ponieważ występują w nich lasy bukowe. I to są potężne, monumentalne, wielkie drzewa z rozłożystymi koronami, naprawdę wielkie, takie budzące respekt i szacunek. Są piękne, właśnie dlatego kocham Beskidy. Ale z lasami bukowymi to jest taka ciekawostka. U ich podnóża niewiele rośnie. U ich podnóża niewiele rośnie i nawet w upalne dni w lecie, w lipcu, panuje tam taki bardzo przyjemny chłód, taki niemal półmrok. Te drzewa zabierają prawie całe światło i u ich podnóża nie ma miejsca na jakąś inną taką bujną roślinność. Najczęściej, tak? Ponieważ niewiele jest tam szansy, żeby cokolwiek urosło, tak? Dominacja. I Pan Jezus, kiedy mówi o zaduszeniu, o zabraniu światła, o zabiciu w nas Słowa Bożego, to Pan Jezus mówi, że tak działa materializm, tak? Potrzeba bogactwa, uda świata. To chodzi właśnie o materializm. Tak? Chodzi o puszczenie się w pogoń, w taką szaloną wycieczkę za pieniądzem, tak? I z materializmem, to jest ciekawa sprawa, posłuchajcie. Z materializmem to wcale nie chodzi o to, czy jesteś bogaty albo biedny. To nie chodzi o twój status majątkowy, ale chodzi o pragnienia, które kierują człowiekiem. Chodzi o pragnienia, o motywacje, które nam kierują. Można być zamożnym i nie być materialistą, i być biednym i nim być. Naprawdę tak jest. Abraham, Biblia pokazuje mnóstwo osób, mnóstwo postaci, które były zamożne, czy mówiąc naszym językiem współczesnym, potocznym, obrzydliwie bogate. I to były osoby, które nie były materialistami, tak? Abraham był człowiekiem zamożnym, miał stada i niewolników, był człowiekiem wiary, tak? Był hojny, był ojcem wiary. Biblia pokazuje mnóstwo postaci, które były bogate i nie były związane pieniędzmi. I można być biednym, uwierzcie mi, można być biednym i być związany materializmem. I dlaczego materializm zadusza w nas właśnie to, co Bóg w nas wkłada? Ponieważ materializm uniemożliwia nam poleganie na Bogu. Materializm wytwarza w nas taką postawę, że my ufamy na tym, co mamy na koncie. Czy to będzie, twoje oszczędności to będzie 500 zł, czy 50 tysięcy. Materializm polega na koncie, na portfelu, na tym, co mam, a nie na Bogu. Tak? To jest coś, co jest tyle ważne, że wypycha Pana Boga z mojego środowiska życiowego. Że wypycha Go, tak? Układam sobie życie bez Niego. Materialiści mogą być religijnymi ludźmi. Materialiści mogą chodzić na mszę, mogą chodzić na nabożeństwo, do synagogi, czy do meczetu. Można być religijnym człowiekiem i to nie przeszkadza być materialistą. Ale nie można być duchowym człowiekiem i być materialistą. Znaczy, ponieważ ta troska o życie, pragnienie działają jak bukowy las. Tam nic już się nie urodzi, tak? One zagłuszają, dominują. I w moim przekonaniu najlepszym antidotum, jeszcze oddychacie, super. Najlepszym lekarstwem, najlepszym antidotum na materializm jest uznanie, że i tak wszystko leży w Bożych rękach. Także ta sfera materialna, finansowa. Tak? Ludzie często gdzieś tam mają taki obraz, tak myślą sobie, że jak sobie sam nie pomogę, to mi nikt nie pomoże. Jest takie polskie przysłowie, ono zdaje się brzmi, że święty Boże nie pomoże. Tak? Ono wyraża całą kwintesencję niewiary w to, że Bóg jest w stanie coś dla mnie zrobić i pomóc mi w tej dziedzinie. Tak? Ludzie religijni właśnie tam gdzieś odkładają Pana Boga na niedzielę, na spełnienie jakichś rytuałów, ale na co dzień nie ma dla Niego miejsca. A Bóg jest zainteresowany wszystkimi dziedzinami naszego życia. Tak? A więc przestań myśleć, że jak sobie sam nie pomożesz, to nikt ci nie pomoże. Biblia pokazuje taki obraz Boga, że On nie chce, żebyś cierpiał niedolę. Bóg nie chce, żebyś cierpiał niedostatek. Nie zaplanował dla ciebie biedy. Nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy czytasz, ale jedno ze starotestamentowych imion Boga to Jahwe Jireh. On oznacza Pan zaopatruje. Pan zaopatruje. Trzeba by na pewno. Więc chcę ci powiedzieć, że nie przekonasz się, dopóki tego osobiście nie sprawdzisz. Nie będziesz wiedzieć tak na 100%, dopóki tego osobiście nie sprawdzisz, tak? A zacznij się modlić o Boże prowadzenie w tej materii. To się dzieje tylko w taki sposób. Zacznij się modlić, nie bądź materialistą. Zacznij polegać na tym, że Bóg naprawdę dba o człowieka, zaopatruje, tak? Nie pozwól, aby twój lęk o przyszłość, twój lęk o pieniądze i chciwość zagłuszyły Słowo Boże, które wpadło do twojego serca. Tak? Nie pozwól na to. I muszę wam powiedzieć, że to jest jedno z moich pierwszych takich życiowych doświadczeń z Bogiem. Poznanie Boga po moim nawróceniu, to jest poznanie Boga, to przekonanie się, że Bóg naprawdę zaopatruje. To tak głęboko, no, mieliśmy serię takich przeżyć, ja miałem takie serię takich, kilka lat takich po prostu w życiu, gdzie Bóg dał mi się poznać od tej strony, że to gdzieś zakotwiczyło się, zakorzeniło się w najgłębszych pokładach mojego serca. Myślę, że nic nie jest w stanie tego wyrwać, tak? Ja od samego początku swojego chrześcijaństwa jeszcze nie byłem związany z Kościołem, a już doświadczyłem Boga, który o mnie dba, tak? Boga, który dba nie tylko o moją duszę, chociaż chce, żeby ona była zbawiona, ale Bóg dba o mnie w całości, tak? Muszę wam powiedzieć, że każda zmiana pracy, każda przeprowadzka, a było ich pełno w moim życiu, to był efekt odpowiedzi na nasze wołanie do nieba. Tak? Nie dlatego, że ja jestem szczególny, chociaż jestem, ale to nie dlatego, że jestem szczególny, tylko dlatego, że służymy szczególnemu Bogu. Tak? Bóg jest szczególny, Bóg jest wyjątkowy, On jest troskliwy, tak? On nie będzie się tylko, On nie chce się troszczyć tylko o twoją duszę po śmierci, ale On dba o, On chce dbać o ciebie, o twoje dzieci, o twoją rodzinę. Uwierz to, tak? Wróćmy do przypowieści. I jest jeszcze właśnie tam na końcu podana sytuacja właśnie, że ta gleba, to czwarty rodzaj gleby, to tak wyobrażamy sobie właśnie taką ziemię, jak idziemy do sklepu ogrodniczego albo supermarketu, 20 litrów, przywozimy do domu, otwieramy, żeby posadzić kwiatki, które kupiliśmy w ogrodniczym. I to jest takie piękne, takie czarne, wspaniałe, taki idealny humus po prostu. I ty wiesz, po prostu, jak to włożysz tą roślinkę i ona zostanie, te jej korzonki delikatne zostaną otoczoną taką miłą, czarną glebą, to nie ma siły po prostu, żeby nie urosło. Tak? I to jest obraz tego, kim Bóg chce, żebyś był. Żebyś właśnie był tego rodzaju osobą, tak? Że jak to ziarno padnie na ciebie po prostu, to nie ma siły, musi się powieść. Tak? To musi Królestwo Boże w twoim życiu rozkwitnąć. To Bóg chciałby tak ciebie widzieć, no ale Pan Jezus mówi, że nie zawsze tak jest. Tak? Mówi, że nie zawsze tak jest. Ale jest jedna zasadnicza różnica, posłuchaj, między tobą, a obojętnie którą, jedną z tych czterech rodzajów, z tych czterech sytuacji opisanych. Ziemia na polu, skała, droga, a to są przedmioty martwe. Amen? Tak, to są przedmioty martwe ze swojej natury i nie mogą się zmienić, nie mogą po prostu zmienić swojej natury, tak? Ale ty jako człowiek masz wpływ na to, kim jesteś. Ty jako człowiek masz wpływ, możesz decydować o sobie, możesz decydować o swoim losie, możesz decydować o swojej postawie, o swoim nastawieniu. Możesz, nawet jeżeli dzisiaj postrzegasz siebie właśnie jako taką kamienną, raczej mało przyjazną, tak mówisz, a inni to jakoś tak się nawracają i u nich to tak łatwo, a ja jestem taki sceptyczny. Wiecie, to tym się różnimy, że możemy się zmienić. Nawet jeżeli dzisiaj nie jesteśmy tak łatwo chwytający Boże Słowo, to możesz sobie postanowić, że uwierzę, że się zmienię, że pójdę, że wyruguję ze swojego życia materializm, że nie pozwolę właśnie, żeby jakieś błyskotki tego świata zagłuszyły po prostu to, co Bóg chce zrobić w moim życiu. A właśnie, że się postawię. Jak będą mi dokuczać za Biblię, to ja się nie poddam. To ja za tym pójdę, bo to jest dobre, bo Bóg tego ode mnie chce. Tak? To my możemy zdecydować, jaką glebą jesteśmy. To my możemy zdecydować, kim jesteśmy. Tak? Posłuchaj. Chcę ci powiedzieć, że jesteś kimś więcej niż twoja edukacja. Jesteś kimś więcej niż twoja historia rodzinna, niż geny, które dostałeś po rodzicach. Jesteś kimś więcej niż twoje CV, niż historia twojej pracy, tak? Niż twoja ścieżka kariery. Jesteś kimś więcej niż rodzicem dla swoich dzieci. I też jesteś kimś więcej niż to, jak się ubierasz, jak wyglądasz, co masz, co posiadasz, na co cię stać albo na co cię dzisiaj nie stać. Co sobie możesz kupić, a czego nie możesz kupić. Ponieważ życie jest duchowe i Bóg stworzył ciebie i mnie jako istoty duchowe. Mamy duszę. Jesteśmy kimś więcej, tak? I coś wam powiem. Ja nie chcę dać się opętać jakąś karierą, nie chcę się dać opętać pogonią za pieniądzem. Jak Bóg mi coś da, to cieszę się i biorę to i mówię, Panie, dziękuję Ci za to, że błogosławisz mi tak obficie. Bo w istocie tak czuję, że Bóg dał mi w życiu więcej, niż jako taki dwudziestolatek byłem sobie w stanie wymarzyć. Tak to czuję i takie mam przekonanie. I nie wstydzę się tego powiedzieć, że nie byłem na tyle mądry, żeby dojść tak daleko, tylko że czuję, że to dostałem od Pana Boga w prezencie, tak? Ale najważniejsze jest dla mnie to, że tam w środku jest dusza, którą włożył Bóg. I ja chcę, żeby moja dusza była takim dobrym miejscem, aby cokolwiek Bóg tam zasieje, żeby to wyrosło. Ja chcę, żeby to wyrosło. Ja chcę stworzyć do tego właściwe miejsce, tak? Ponieważ jeśli Bóg coś wkłada w nas, to ma większe znaczenie. To ma większe znaczenie. To oczywiście dotyka przede wszystkim Twojego życia, ale to może dotknąć Twojej rodziny. Twojego męża, Twojej żony, Twoich dzieci, rodziców. To, co Bóg sieje, to nie tylko po to, żebyś był światłem dla samego siebie, ale dla Twojego otoczenia. Jeśli za tym pójdziesz, jeśli będziesz wierny w małym, tych, którzy czczą Boga, tych Bóg uczci. Tak? Chcę Ci powiedzieć, że jeżeli pójdziesz za tym, co Bóg sieje do Twojego życia, to będziesz miał błogosławione życie. To ono będzie błogosławione, ono będzie dobre. I chcę Ci powiedzieć, że nie chodzi tylko o wieczność, choć przede wszystkim, ale chodzi o to, że to życie tutaj będzie miało smak. Nie będzie mdłe, jałowe. Ostatnio użyłem porównania jak te chrupki kukurydziane i moja rodzina w domu, jak wróciliśmy już, powiedziała, że wiele osób obraziłem, ponieważ to są fani chrupek kukurydzianych. Bardzo Was przepraszam, że Was obraziłem. Mi tam one nie smakują. Posłuchaj, aby to, co Bóg sieje w ciebie, urosło, to muszą być sprzyjające warunki, tak? Taka podstawa, jakaś baza, fundament. Apostoł Paweł, to już zupełnie na zakończenie. Tak, już zupełnie na zakończenie. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian 3:8 mówi na ten temat, tak? I tam jest napisane tak. Albowiem fundamentu, ja część tego wersetu przeczytam, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Tak? Dalej nie. Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Bożym zamiarem dla ciebie, posłuchaj, jest, abyś miał błogosławione życie. Może brzmi tak bardzo infantylnie i naiwnie, ale taki jest Boży zamiar, tak? Aby to się wydarzyło, musisz pójść za czymś mocno, tak? Nie po swojemu, nie? Nie według swojej wiary, nie według swoich jakichś tam upodobań teologicznych, dogmatycznych, albo jakiegoś innego człowieka, ale potrzebujesz pójść za tym, co Bóg do ciebie mówi, tak? Nie zlekceważ tego. Naprawdę nie zlekceważ tego. Stań się właściwą glebą i wydasz owoce i uwierz mi, będzie ci się to podobało. Będziesz zadowolony. Życzę ci tego. Życzę ci tego. Naprawdę życzę ci tego po prostu, żebyś doświadczył rzeczy niezwykłych. Żebyś zdobył się na taką szaloną pogoń za Bożym Słowem. Ja nie mam pojęcia, ty nie masz pojęcia, dokąd cię to zaprowadzi, ale to będzie najbardziej ekscytująca podróż twojego życia. To jest coś lepsze, niż byś sobie sam wymyślił. Życzę ci tego. Amen. Powstańmy.